Zapraszam do pochylenia się nad Ewangelią Jana, 4 rozdział 43 do 54, czyli do końca. Jeżeli by próbować podsumować to, co dotychczas udało nam się omówić, to z dotychczasowych studiów nad Ewangelią Jana możemy wywnioskować, że opisane tam wydarzenia zaczynają nam się układać pewną całość. Zamiana wody w wino, oczyszczenie świątyni, rozmowa z Nikodemem czy rozmowa z Samarytanką. Na pierwszy rzut oka te wydarzenia niewiele ze sobą łączy, ale gdyby tak się zastanowić, to Jan w taki swój typowy, subtelny sposób pokazuje nam nowe początki. Nowe początki, które są skutkiem nowego stworzenia. Myśmy, kiedy to zaczynaliśmy tę Ewangelię Jana? Dawno temu. Mówiliśmy na jednym z pierwszych spotkań, że jest bardzo wiele paralel między pierwszym rozdziałem, czyli prologiem, a na przykład pierwszym rozdziałem Księgi Rodzaju, prawda? I Jan prawdopodobnie wzorował się, swoją stylistykę wzorował właśnie na pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. I teraz, jeżeli wrócimy do naszych wydarzeń, nowych początków, we wszystkich tych wydarzeniach widzimy temat nowego i lepszego, które zastępuje stare i zawodne. Jezus wnosi nowe, bo stare jest do niczego. Następuje nowa era. I tak. Nowe wino jest lepsze od starego, a wino, jak wiemy, jest symbolem ery mesjańskiej, wskazuje na radość nowego życia w Chrystusie. Stara świątynia zostaje zastąpiona lepszą świątynią. Teraz do Boga przychodzimy poprzez nową świątynię, którą jest Jezus, a nie poprzez rytuały. Nowe narodzenie jest nieodzowne do tego, aby wejść do Królestwa Bożego. Nijak nie możemy przyczynić się do wywołania nowego narodzenia. Ono jest z ducha i z góry. Ano ten. Nowe uwielbienie już nie jest związane z konkretnym miejscem na tej czy na tamtej górze. Nowego uwielbienia już nie ogranicza geografia czy odległość, ale nastawienie serca. Dzisiaj otwieramy nową sekcję, w której dominującym wątkiem jest słowo, które daje życie. A więc nowe początki, a teraz druga sekcja, słowo, które daje życie. W Ewangelii Jana w 4 rozdziale, wersety 43 do 54, czytamy o uzdrowieniu na odległość. Dzisiaj w wielu środowiskach i kościołach jesteśmy świadkami straszliwych nadużyć na punkcie. Ojej, to jest... wszyscy, którzy mnie nagrywają, strasznie narzekają na moim p, z powodu mojego p, na punkcie właśnie uzdrowienia. Na samym początku muszę złożyć pewne oświadczenie. Ja osobiście nie jestem uzdrowicielem. W zborach, w których miałem zaszczyt służyć, nie praktykowaliśmy nabożeństw z uzdrowieniami i wcale mi to nie wadziło. Tam, gdzie ludzie ustawialiby się w kolejkach do uzdrowiciela albo do uzdrowicieli, oczekując na ich włożenie rąk albo na okrzyk wypędzenia choroby czy nieczystego ducha. Owszem, byłem świadkiem takich spektakli, łącznie z Airport Church, inicjatorem ruchu zwanego Toronto Blessings. I muszę wam wyznać szczerze, że zawsze z takich, czy to w Polsce, czy w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie, zawsze z takich wydarzeń wychodziłem, zawsze z takich spektakli wychodziłem troszkę zniesmaczony i zażenowany. Nie potrafię nikogo uleczyć, nie jestem też kanałem mocy uzdrowienia. Lata temu ktoś mnie zaprosił do Australii, do Sydney, żeby tam w polskim zborze w Sydney nauczać. Pamiętam rozczarowanie pewnego młodego człowieka na wózku inwalidzkim, który wręcz domagał się, jak to przyjechałeś, jesteś nauczycielem, jesteś pastorem, nauczycielem Słowa Bożego, musisz mnie uzdrowić. Żył w takim właśnie wyobrażeniu, że skoro ktoś jest pastorem, ktoś naucza Słowa Bożego, to musi uzdrawiać. Pod koniec mojego kilkunastodniowego pobytu był na mnie wręcz w stosunku do mnie nastawiony wrogo. Mruczał, gdzieś tam półgłosem wypowiadał jakieś inwektywy, jakieś uwagi na mój temat. Nie, ja nie jestem uzdrowicielem. Co więcej, żyję w przeświadczeniu, że nikt z ludzi nie ma takich zdolności i mocy, a jeśli twierdzi, że ma, to po prostu oszukuje siebie i innych. Proszę, nie zrozum mnie źle. Wcale to nie znaczy, że nie wierzę w nadnaturalną moc uzdrowienia. Wręcz przeciwnie. Sam jej doświadczyłem i to nie tylko ja, ale także ludzie z mojego otoczenia. Znam i mam wiele dowodów na Bożą moc uzdrowienia. Te przypadki uzdrowienia, które ja mam na myśli, wprawiały lekarzy niejednokrotnie w zdumienie. Dzisiaj mówimy, lekarzom opadały szczęki. Pamiętam pewną sytuację, to była końcówka lat 90. Razem z moimi przyjaciółmi w Stanach Zjednoczonych modliliśmy się za pewnym znajomym, u którego odkryto raka. To był Amerykanin, mieszkał w USA. Jest ojcem czwórki dzieci. Był wtedy młodym, dynamicznym człowiekiem, przed którym otwierała się kariera. I bardzo dobrze zapowiadającym się biznesmenem. Gdy usłyszał diagnozę, że pojawiły się komórki rakowe, wiedział, że musi napisać testament i zacząć uporządkować swoje sprawy. Postanowił wdrożyć procedury przekazywania odpowiedzialności w swoich firmach, bo już miał ich kilka. Wiedział, że jego czas się kończy. Jego przyjaciele, włącznie ze mną, ja byłem takim troszkę dalszym przyjacielem, byłem przyjacielem jego bardzo bliskiego przyjaciela, nie mogli przy nim być, ponieważ mieszkali w różnych częściach Stanów. Dzieliła ich odległość, mnie największa, bo ocean, innych setki kilometrów, ale umówiliśmy się wspólnie, że będziemy prosić Boga o cud, jeśli taka będzie Boża wola. Miał wspaniałą rodzinę, fantastycznie się zapowiadał to wszystko. Prosiliśmy Pana o to, żeby się uwielbił, darując naszemu przyjacielowi zdrowie. Natomiast otwarci byliśmy na każdą Bożą odpowiedź, to jest oczywiste. Muszę szczerze wyznać, że nikt z nas nie miał pojęcia, jaka jest Boża wola w stosunku do naszego przyjaciela. Bardzo chcieliśmy, żeby wyzdrowiał, jednak modląc się, Panie Boże, błagam, uzdrów tego człowieka, zawsze dodałem: bądź wola Twoja tak w niebie, jak i na ziemi. Żywiliśmy głębokie przekonanie, że Bóg może dokonać wielkich rzeczy. Kochaliśmy tego przyjaciela, desperacko pragnęliśmy, żeby Bóg wyrwał go ze szpon śmierci. Modląc się, niektórzy z nas zaczęli, rozmawiałem z moim przyjacielem Markiem, i on mówi: ty wiesz, im bardziej jestem zaangażowany w modlitwę, tym bardziej mam takie przeświadczenie, że Bóg otula mnie jak gdyby kocem pewności. Każdy z nas modlił się osobno, ale to przeświadczenie o Bożym działaniu zaczęło coraz bardziej przenikać do każdego z nas. I wiecie co? Bóg spektakularnie wkroczył w życie tego człowieka. Spektakularnie. Nasz przyjaciel był umówiony, mieszkał koło Dallas, a był umówiony na spotkanie z lekarzami w Seattle, w stanie Washington. To jest tak jak stąd, powiedzmy, na Islandię. Tam była klinika, która specjalizowała się właśnie w tego rodzaju przypadkach, na które on cierpiał. Pojawił się w tej klinice, poddał się bardzo drobiazgowym badaniom. Jeśli ktokolwiek z lekarzy byłby w stanie mu pomóc, to właśnie tamten zespół mieli sukcesy w leczeniu tego rodzaju raka. Przeprowadzono cały szereg badań i testów i specjaliści stwierdzili: zaraz, ale to chyba nie do nas ten problem. To z czym Pan przyjeżdża? Tutaj nie ma żadnego śladu raka. Oczywiście najpierw lekarze poddali pod wątpliwość, że on w ogóle był chory. Potem poproszono o wszelkiego rodzaju zaświadczenia i diagnozy, które stawiano mu wcześniej, wszelkiego rodzaju zdjęcia, które mu robiono, tomograficzne i tak dalej. I po prostu ze zdumieniem stwierdzono, że nie ma śladu choroby. W czasie, kiedy komórki rakowe właściwie już zaatakowały cały jego organizm. Skierowano naszego przyjaciela na kolejne badania, Wynik był ciągle ten sam. Organizm nie wykazywał żadnych śladów komórek rakowych. Jak mówię, to było pod koniec lat 90. Dzisiaj mamy 2018 rok, z Bożej łaski, i ten człowiek kwitnie żyje. Dobrze mu się powodzi. Co się stało? Ewidentnie wszyscy wtedy doświadczyliśmy cudu Bożego działania. Sam Bóg zainterweniował. Bóg wkroczył w to wszystko i uzdrowił naszego przyjaciela. Lekarze mogli tylko powiedzieć, z medycznego punktu widzenia nie mamy pojęcia, co się stało. Ale chwała Bogu. Mógłbym opowiedzieć o kilku takich przypadkach, może nie aż tak spektakularnych, które pozostawiły lekarzy w stan podobnego zdumienia, czy to z naszej rodziny, czy z pośród bliskich nam osób. Tych przypadków jest o wiele za mało, o wiele mniej niż chciałbym, żeby było. Ale gdyby takie cuda działy się każdego dnia, to przyznacie, nazywalibyśmy to zwykłymi wydarzeniami, nie cudami. Właśnie dlatego tego rodzaju rzeczy są tak bardzo spektakularne, że one się dzieją w mniejszym stopniu, niż wszyscy byśmy zakładali. Powiedzmy to otwarcie. Bóg może uzdrowić i dokonuje uzdrowień. Daje nam wolny przystęp do swojej sali tronowej, aby okazać nad nami swoją moc. I my w naszym gronie biblijnie wierzących ludzi czasami podśmiewujemy się z katolików, którzy idąc do Boga, w drodze do Boga idą do świętych albo do Matki Boskiej, żeby wstawiała się za nimi do Boga. A wielu z naszych wierzących tak zwanych ludzi musi szukać jakiegoś uzdrowiciela, jak gdyby nie było osobistego przystępu do Boga. To mnie najbardziej zdumiewa, wiecie? To mnie najbardziej niepokoi. Nie musimy gonić za uzdrowicielami. Nie musimy gonić za ludźmi, którzy są obdarowani jakimiś szczególnymi mocami. Nie. My mamy bezpośredni przystęp do tronu Bożej łaski, do Stwórcy Wszechświata. Słowo Boże zaprasza nas, aby przyjść bezpośrednio do Niego, do Wszechmocnego Boga ze swoimi naglącymi potrzebami i problemami, ze swoimi dolegliwościami. Nasz Pan obiecuje, że się wsłucha w nasze potrzeby, zajmie się wszystkimi naszymi troskami, aby z całym współczuciem i zrozumieniem na nie zareagować. Musimy jednak pamiętać o jednym. Nasz Pan postępuje zgodnie z tym, co On uznaje za słuszne. A to, co On uznaje za słuszne, nie zawsze zgadza się z moim pojęciem. No mówię, nie ma tutaj gąbki, co? Z moim pojęciem tego, co słuszne, a co nie. Jednak naprawdę nie ma znaczenia to, co ja chcę. Co ja uznaję za słuszne, to, czego ja oczekuję. Ponieważ tak jak wyznajemy w modlitwie pańskiej, liczy się Jego wola i liczą się Jego decyzje. On jest suwerennym Bogiem, nie ja. On decyduje co i kiedy. Dziękuję bardzo. Okej. Postaram się mówić tutaj. W takiej sytuacji na próbę są wystawione moje i Twoje poczucie zaufania. Dzisiaj pytanie brzmi: ufasz Panu? Ufasz Jemu? Czy raczej żądasz, żeby zrobił to, czego Ty oczekujesz? To jest największy dylemat. I odpowiedź na to pytanie znajdziemy w dzisiejszym urywku. Zanim pochylimy się nad tekstem Słowa Bożego, Chciałbym zaprosić was do modlitwy. Zawołajmy do naszego Pana. Jeżeli ktoś z was chciałby krótko się modlić, zapraszam kilka osób. Rozjaśnij, Panie, światłem Twojego Ducha Świętego tekst w naszych sercach i umysłach, a też spraw, abyśmy ucząc się Twojego Słowa chcieli i potrafili wdrażać je w codzienną praktykę życia. Nie chcemy, Panie, deklarować naszego uczniostwa. Chcemy być Twoimi uczniami, którzy podążają za Tobą. Chcemy, aby nasz styl życia był zachęcający, pociągający i był naturalnym świadectwem dla ludzi, którzy nas otaczają. Dopomóż nam w tym. Amen. Pierwsza część, wersety 43 do 46. Pochylmy się nad tekstem. 4:43 do 46. Po upływie dwóch dni Jezus wyruszył stamtąd. Skąd? Wraca do Galilei, a skąd? Z Samarii, tak jest. Z Samarii do Galilei. Sam bowiem kiedyś oświadczył, prorok nie cieszy się poważaniem w swojej ojczyźnie. Gdy się więc pojawił w Galilei, przyjęli go ci Galilejczycy, którzy widzieli wszystko, czego dokonał podczas świąt w Jerozolimie, gdyż i oni byli tam na uroczystościach. Jezus natomiast przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. To jest jeden z cudów, o którym wszyscy Polacy wiedzą, że się stało. Kilka dni wcześniej Jezus był w Judei. Wtedy podjął decyzję, aby pójść do Galilei i w Galilei zwiastować Ewangelię. Nie udał się do Galilei, tak jak zwyczajowo robili to Żydzi, wychodząc poza Jordan, aby czasem nie przechodzić przez Samarię, aby czasem nie zetknąć się z tymi ludźmi. Jezus właśnie wbrew zwyczajom ku przerażeniu religijnych Żydów poszedł przez sam środek Samarii, zatrzymując się w Sychar. Pozostał tam dwa dni w Sychar, dzięki czemu, jak czytamy, zbawienia dostąpiło wielu Samarytan. Po dwóch dniach spędzonych w Sychar udał się do Galilei w okolice, w których dorastał. Właśnie tam, w Galilei, wypowiedział słynne słowa: prorok nie cieszy się poważaniem w swojej ojczyźnie. Znamy ten tekst z naszego urywka, ale też z paralelnych tekstów. Jan włączył tę gorzką uwagę Jezusa do naszego tekstu z ważnego powodu, który mam nadzieję dzisiaj uchwycimy. Po dwóch dniach szczerego zainteresowania Samarytan, po wielu nawróceniach tam właśnie w Samarii, teraz w swojej okolicy spotyka się z inną reakcją. Co za ironia, zauważyliście? W swojej ojczyźnie spotyka się z innym nastawieniem ludzi, którzy są wokół niego. Jakkolwiek czytamy, Galilejczycy przyjęli go życzliwie. Nie wiem, może byli dumni z dokonań swojego ziomka w Jerozolimie. To jest taka rywalizacja, wiecie, między Galileą i Judeą. Opowiadał mi mój syn, jaka jest rywalizacja między muzykami z Wrocławia i z Warszawy. Ci muzycy we Wrocławiu mówią: a tam ci w Warszawie nie znają się na muzyce. A wiecie, co mówią muzycy w Warszawie? Wrocława? Gdzie to jest? W każdym razie rywalizacja między właśnie Galileą i Judeą sprawiała, że Jezus dokonywał wielkich rzeczy w Jerozolimie, no i Galilejczycy mieli z tego poczucie dumy. Troszkę jak my z naszej drużyny piłkarskiej. Jan daje świadectwo właśnie temu poczuciu dumy w dość subtelny sposób, w taki szczególny, taki typowy dla siebie sposób. Nasz urywek u Jana milczy na temat dokonań Jezusa w Galilei, choć z Ewangelii Synoptycznych wiemy, że przecież Jezus dokonał tam wielkich rzeczy. Jakby porównać Ewangelię Synoptyczną z Ewangelią Jana, to wszyscy synoptycy mówią o wielkich rzeczach, których Jezus dokonywał w Galilei. Ewangelista Jan, milcząc, chce nas czegoś nauczyć. Czego? Ludzie łatwiej wierzą, gdy otrzymują to, co chcą. Jak ci ludzie zareagują, gdy zostaną skonfrontowani z prawdą? Jaka będzie ich reakcja, gdy prawdziwy Mesjasz skonfrontuje ich z Mesjaszem ich wyobraźni? Którego z tych Mesjaszy w cudzysłowie wybiorą? W nadchodzących dniach okaże się, jakie będzie ich nastawienie i z jakimi oczekiwaniami wrócą do Chrystusa. Jan w naszym urywku zamieścił opis wydarzenia, które ukazuje taką wiarę, jakiej Jezus oczekiwał, a to nie było tak bardzo oczywiste w czasach Jezusa. Popatrzmy na następnych kilka wersetów. Od 46 do 47 czytam. W Kafarnaum chorował syn pewnego urzędnika królewskiego. Skoro dotarła do niego wiadomość, że Jezus wrócił z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uleczył umierającego już chłopca. Zdarzenie, o którym czytamy, ewangelista Jan umiejscowił w Kanie Galilejskiej, jak tu widzimy. Tam, gdzie nasz Pan dokonał pierwszego cudownego znaku. Tam właśnie pojawia się urzędnik królewski, który odszukał Jezusa i stanął przed Nim. Przyszedł z Kafarnaum, około 30 kilometrów, dokładnie 38 kilometrów, jeżeli iść drogami, które prowadziły. Gdy tylko usłyszał, że Jezus wrócił z Judei, podjął się dokonania takiej drogi. Żeby się dostać z Kafarnaum do Kany Galilejskiej, trzeba iść pieszo 6 godzin, albo rydwanem jechało się 2 godziny. Należy zwrócić uwagę na określenie, jakim Jan opisał tego urzędnika. To jest bazylikos królewski. Tym słowem Nowy Testament określa się na przykład ziemie królewskie, Dzieje 12:20, albo szaty królewskie, Dzieje 12:21. Jakub tym przymiotnikiem określa prawo królewskie, Jakuba 2:8. Jeżeli więc wypełniacie, pisze Jakub, prawo królewskie zgodnie z Pismem, jak ono brzmi, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. To jest dla Jakuba prawo królewskie. A więc jeżeli będziesz miał to nastawienie wielkoduszności dla innych. Całkiem możliwe, że dworzanin należał do dalszej rodziny króla Heroda Antypasa. Nie wiemy, to są tylko nasze domysły. To jest dedukcja pewnych faktów. Na pewno wiemy, że był Żydem, który służył na dworze królewskim. I żeby tutaj wprowadzić was troszkę w temat, my dzisiaj czujemy się w Polsce jak dwa plemiona ze sobą skonfliktowane albo wrogie sobie, ale w czasach Jezusa tych plemion w Izraelu było wiele więcej. To byli zwolennicy faryzeuszy, ich było najwięcej. To byli elitarni zwolennicy saduceuszy właśnie z sfer arystokratycznych. Możemy się tylko domyślać, że ten dworzanin mógł być zwolennikiem saduceuszy. To byli Herodianie, którzy, to już była partia polityczna i były różnego rodzaju małe grupki terrorystów, takich jak Sykariusze, do których prawdopodobnie należał Judasz. Niezależnie od tego, kim był urzędnik królewski, Jan chce przez to bazylikos stwierdzić, że on jest wpływowy i ma znaczenie. Prawdopodobnie był arystokratą. Przybycie takiego człowieka z Kafarnaum do Kany nie mogło oczywiście być niezauważone. On był kimś. To był przedstawiciel dworu królewskiego. Gdy jednak pojawił się przed Jezusem, czytamy o tym, że jego zachowanie kompletnie się zmieniło. Zupełnie nie przystawało do jego pozycji. Pojawia się przed Jezusem i błaga Herota, od Herotao, aby Pan Jezus udał się w drogę do Kafarnaum i uzdrowił jego syna. Forma gramatyczna tego słowa prosić, błagać wskazuje na powtarzanie tej czynności albo na trwanie tej czynności. Wygląda na to, że ten dworzanin chodzi za Jezusem, błaga w sposób natarczywy i nieustępliwy. Proszę, 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 przyjedź, przyjedź, przyjedź. Nie możesz mi tego nie zrobić. Możemy sobie jedynie wyobrazić, jak to mogło wyglądać. Był oczywiście, ten ojciec dworzanin był świadomy upływu czasu, miał na to poczucie presji, że jego syn jest w złym stanie i ten stan się może pogarszać i potrzebował pomocy natychmiast. W takiej sytuacji dworzanin, ten królewski bazylikos, urzędnik, zapomina o swojej pozycji i o godności urzędu. Staje przed Jezusem i natarczywie błaga o pomoc. Prosi, żeby ten udał się z nim do Kafarnaum. Drodzy, jego postawa mówi coś o jego mentalności, o jego sposobie myślenia. Wskazuje na to, jak on sobie wyobrażał uzdrowienie. W jego przekonaniu Jezus i jego syn chory musieli się znaleźć w tym samym miejscu. Tak jak wierzyli wszyscy poganie. Szaman musi się znaleźć w tym samym miejscu, w którym jest chory i musi go dotykać, tam chodzić, nad nim wypowiadać jakieś zaklęcia, jakieś tam słowa. Oczekiwał, że być może Jezus położy ręce na jego synu, może wypowie jakieś słowa i wtedy nastąpi cud. Nie zauważyliście, że do dzisiaj wielu uważa, że uzdrowienie łączy się z dotykiem uzdrawiającego? Czy zapominamy o tym urywku Ewangelii Jana? I właśnie dlatego, że gdzieś podświadomie siedzi w nas to postpogańskie przekonanie, że uzdrowiciel musi mieć fizyczny kontakt z uzdrawianym, niektórzy gonią z jednego miejsca w drugie, żeby znaleźć się blisko jakiegoś uzdrowiciela i doświadczyć jego dotyku. Miesiąc temu czy półtora miesiąca miałem właśnie takie przeżycie z jednym z naszych słuchaczy radia CCM, naszej audycji Pełnia Życia. Idźmy dalej. Werset 48. Jezus rzekł do niego: doprawdy nie uwierzycie, jeśli nie zobaczycie znaków i cudów. Jezus na taką postawę ojca reaguje reprymendą. Jest w swojej ocenie surowy. W języku polskim niestety tego nie ma. Tam jest ten podmiot domyślny, wy, ludzie. Ale pytanie zachodzi, o jakiej grupie ci wy, ludzie jest mowa? Czy jest mowa o Galilejczykach? Jest w Galilei. Całkiem możliwe. A może chodziło o ludzi związanych z dworem królewskim czy z rodziną królewską? Możemy się jedynie domyślać, że arystokrata, jak powiedziałem wcześniej, urzędnik królewski raczej skłaniał się do poglądów saduceuszy. Z natury rzeczy był Herodianem, a więc należał do partii zwolenników króla. Ale saduceusze, przedstawiciele arystokracji, którzy gromadzili wokół siebie wyższe kapłaństwo i arcykapłanów, wierzyli, że Bóg jest wysoko na niebie, a oni są tutaj, na tym padole łez i Bóg nie ma za wiele wspólnego z nami tutaj na ziemi. Dzisiaj to się nazywa albo teizmem, albo się nazywa liberalnym chrześcijaństwem, bo wśród chrześcijan też są takie postawy. Saduceusze uczyli, że każdy człowiek jest kowalem swojego losu i raczej byli bliżej do teraz mi uciekło słowo. Proszę? Ja myślę o filozofach w tej chwili rzymskich, do stoików. Raczej byli bliżej do stoików niż w ogóle do judaistów. Każdy jest kowalem własnego losu, dlatego każdy dostaje to, na co zasłużył, łącznie z chorobą, biedą i śmiercią. A więc choroba jest jak gdyby karą za nie wiem co, za moje złe życie, nie wiem, karą za moje jakieś grzechy. Widzicie, jak Saduceusz błaga Jezusa o cud uzdrowienia, to musiało być przedziwne zjawisko. To jest takie, a? Saduceusz? Dworski urzędnik? O ironio. Ponieważ ten człowiek jest Galilejczykiem, całkiem też możliwe, że Jezus, zwracając się do niego, zawarł tu subtelną uwagę krytyczną, która odnosi się do wszystkich Galilejczyków. Wy, ludzie. Później, jak przypomnimy sobie, jeżeli nam Bóg pozwoli, pochylać się nad 6 rozdziałem Ewangelii Jana. Pamiętacie, jak ci nakarmieni chcieli obwołać Jezusa królem? Jezus powie im wprost, wersety 26, 27, szukacie mnie nie dlatego, że zobaczyliście znaki, lecz dlatego, że najedliście się chleba dosyta. Zabiegajcie o taki pokarm, który ulega zniszczeniu, lecz o ten, który przetrwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy. Na nim bowiem Bóg Ojciec wycisnął swoją pieczęć. I tutaj Jezus bardzo wyraźnie krytykuje to, powiedziałbym, pragmatyczne podejście, a nawet w pewnym sensie egoistyczne podejście ludzi do tego, co Jezus im oferuje. Wróćmy do naszego tekstu. Ten człowiek desperacko chciał sprowadzić Jezusa do swojego domu w przeświadczeniu, że inaczej Jezus nie będzie mógł uzdrowić jego syna. Jakie on miał pojęcie o mocy Jezusa? Jezus w jego przekonaniu miał moc ograniczoną. Nie wyobrażał sobie, że nasz Pan jest w stanie uzdrowić na odległość. Co więcej, podpowiada Jezusowi, jak ma dokonać uzdrowienia. Przyjdź i ulecz mojego syna. Powiedzmy, że to jest arogancka postawa. Może, ale wiesz co? Sam kilka razy byłem świadkiem słów o wiele bardziej aroganckich w stosunku do Boga. Na te własne uszy ku mojemu zgorszeniu słyszałem, nakazuję ci, Boże. Nie wiem, czy ty to słyszałeś, ale ja byłem wstrząśnięty tego rodzaju arogancją. To przerażające, ale są ludzie, którzy uznają się za wierzących, a postępują jak poganie, bo to jest właśnie szamańskie podejście do cudów. Nakazuję ci, Boże. Ten arystokrata traktował Jezusa instrumentalnie, jako środek do osiągnięcia własnych celów. Nie zwracał się do Pana jak do Mesjasza, któremu należy oddać cześć, uwielbienie i szacunek, przed którym należy upaść na kolana z pokornym wyczekiwaniem. Chodź i zrób to, czego oczekuję. To jest straszne. Idźmy dalej. Wersety 49-50. Urzędnik odparł, Panie, przyjdź zanim umrze moje dziecko. Wtedy Jezus oznajmił mu, idź, syn twój żyje. Człowiek ten uwierzył słowom Jezusa i poszedł. Widzimy, że zdesperowany ojciec nie odpuszczał. Za nic miał swoją pozycję, urodzenie czy opinię innych o sobie. Tu wchodziło w grę w życie jego syna. Dlatego jest nataczywy i nieustępliwy. Przede wszystkim był ojcem, któremu zależało na uratowaniu umierającego syna. Jezus potraktował jego nastawienie jako przykład dla obecnych tam ludzi, a dzięki Ewangelii Jana on urasta do rangi przykładu dla każdego z nas. Przykładu, na czym polega szczera wiara, jak się manifestuje w praktyce szczera wiara. Za nic mam poczucie godności albo za nic mam to, że mogę stracić twarz u innych ludzi. Chodzi o coś o wiele więcej. Chodzi o życie wieczne. Prosząc Pana, bądź autentyczny. Bądź zaangażowany. Bądź nieustępliwy. Ufaj całym sercem. Zdanie, idź, syn twój żyje, można zrozumieć na kilka sposobów. Pierwszy z nich, negatywny sposób rozumienia, daj mi wreszcie spokój, wracaj do domu, wszystko jest w porządku, nie zawracaj mi głowy. Oryginalny tekst jednak daje podstawy do tego, aby przetłumaczyć to inaczej. Jezus może mu powiedział w ten sposób, zachowaj swoją postawę, trwaj w niej, twój syn żyje. Dzisiaj powiedzielibyśmy, tak trzymaj. Ewangelista Jan komentuje jego postawę, 50 werset. Człowiek ten uwierzył słowom Jezusa i poszedł. Właśnie o to chodziło. To ma znaczenie. Uwierzył. To jest kluczowe słowo naszego urywka i jedno z fundamentalnych słów i pojęć w całej Ewangelii Jana. Jan właśnie po to pisze swoją Ewangelię, abyśmy mogli zobaczyć dokonanie Jezusa, patrząc na to, żebyśmy mogli uwierzyć, a wierząc, żebyśmy mogli dostąpić zbawienia. Jednak uwaga, musimy być precyzyjni. Nie chodzi tu o samo zawierzenie. Można wierzyć w co się chce albo w kogo się chce. Nie o tym tutaj mowa. Kłamstwem, które niestety przedarło się do naszych środowisk, jest twierdzenie, że wiara czyni cuda. Tak, w pogaństwie owszem. To nie jest prawda Ewangelii. To jest pogańskie nastawienie do wiary. Wiara nie czyni cudów. Ewangelia Jana w wielu miejscach podkreśla znaczenie wiary. To prawda, ale chodzi o wiarę w Mesjasza, o osobiste zawierzenie Jezusowi. Taka wiara czyni cuda. I to nie ta wiara, a Jezus, któremu zawierzyliśmy. Wiara jest kanałem, który otwiera działanie Jezusa. Wierzyć w Niego, a wierzyć w cokolwiek robi ogromną różnicę. Czytamy, że urzędnik królewski zawierzył słowom Jezusa. Uwierzył w to, co Jezus powiedział. Co za ogromny postęp i zmiana w jego postawie. Jednak, jeśli spojrzeć na nasz urywek w kontekście całego czwartego rozdziału, dojrzymy powód, dla którego Jan redaguje swój tekst tak, a nie inaczej. Ten Galilejczyk, ten arystokrata, ten wyjątkowy, wybitny człowiek w oczach ludzi uwierzył słowom Jezusa i dobrze, ale wciąż jego postawa znacząco różni się od nastawienia Samarytan, tych lekceważonych i pogardzanych przez Żydów, o których czytamy. Znajdź proszę od 39 wersetu 4 rozdziału. Wielu Samarytan w tej miejscowości uwierzyło w Niego na podstawie świadectwa danego przez ową kobietę. Chodzi o tę kobietę z nadstudni. Wyjawił mi wszystko, co uczyniłam. To są słowa tej Samarytanki. Przyszli więc do Niego z prośbą, aby pozostał u nich i przebywał tam 2 dni. Wtedy jeszcze wielu uwierzyło dzięki głoszonej przez Niego nauce. Do tej kobiety zaś mówiono: teraz wierzymy już nie na podstawie tego, co nam powiedziałaś, ale dlatego, że sami go usłyszeliśmy. Wiemy, że on jest naprawdę Zbawicielem świata. Jan ukazuje tutaj nam, czytelnikom, wiarę Samarytan, tych pogardzanych, lekceważonych Samarytan, jako wzorzec do naśladowania. Ewangelista Jan puentuje, wierzymy Zbawicielowi świata. Taki inteligentny, dyskretny sposób maluje obraz Jezusa. Jest to właściwa postawa, której chce nas nauczyć dzisiaj Słowo Boże. Wierzymy w Zbawiciela świata. Choć dworzanin uwierzył słowom Jezusa i poszedł, jednak słowa Jezusa nie były dla niego rozstrzygające. Idźmy dalej. Wersety 51 i 52. A gdy jeszcze był w drodze, wybiegli mu naprzeciw słudzy z wiadomością, że chłopiec żyje. Zaczął ich wtedy wypytywać o czas, kiedy mu się poprawiło. Odrzekli: wczoraj o 7 spadła gorączka. Jeśli przeczytamy tę historię pobieżnie, bez zagłębienia się w szczegóły, Możemy odnieść wrażenie, że odszedł w wersecie 50 wskazywałoby na to, że poszedł do domu. Niektóre tłumaczenia nawet dodają odszedł do domu, mimo tego, że w oryginale ich nie ma. Można odnieść wrażenie, że dworzanin uwierzył słowom Jezusa i pognał do domu sprawdzić, co się stało. Jednak wejdźmy troszkę głębiej w szczegóły. Przyjrzyjmy się im. Jak napisał, Jan napisał tutaj kai eporeueto, co można przetłumaczyć poszedł albo odszedł, ale ten czasownik tłumaczy się przede wszystkim jako robić swoje, eporeueto. Ten człowiek najprawdopodobniej był w okolicy Kany Galilejskiej w interesach i dobrze się złożyło, bo wtedy wiedział, że tam jest Pan Jezus, może odstąpił od swoich interesów, odstąpił od drogi, zszedł na bok, odszukał Jezusa, błagając o nagłą podróż do Kafarnaum. Gdy Jezus go zapewnił, że z synem wszystko w porządku, on poszedł robić swoje. Tak jest wydźwięk słów Janowych. Skąd ten wniosek? Powiążmy ze sobą kilka faktów. Z Kafarnaum do Kany, jak powiedziałem, idzie się 6 godzin pieszo. Można dotrzeć tam rydwanem w 2 godziny. Arystokrata nie chodził pieszo. Poruszał się na swoim rydwanie. Gdy wracał do domu, jego słudzy wyszli mu naprzeciw, żeby przekazać mu dobrą nowinę, że jego syn żyje. Zwróćmy uwagę na czas. Zaczął ich wtedy wypytywać o czas, kiedy mu się poprawiło. Co usłyszał w odpowiedzi? Wczoraj o 7 spadła gorączka. 7 dla Żydów to była która nasza? 13. Gdyby jechał rydwanem do domu, to byłby o 15, najpóźniej o 16 godzinie. A więc dworzanin nie pędzi do domu, ale wtedy, kiedy usłyszał, że Jezus uzdrowił jego syna, idzie robić swoje, a gdy już wszystko załatwił, wraca do domu. Słowa Jezusa zawarte w wersecie 50, idź, syn twój żyje, należy rozumieć, rób swoje, twój syn żyje. I ten człowiek właśnie tak się zachował. To jest drugi znak, jak czytamy w ostatniej części tego urywka. Wersety 53, 54. Ojciec uświadomił sobie, że właśnie o tej godzinie Jezus mu powiedział, syn twój żyje, i uwierzył on słowom, jak i wszyscy jego domownicy. Ten drugi cudowny znak uczynił Jezus po powrocie z Judei do Galilei. Gdy urzędnik królewski powiązał ze sobą wszystkie fakty, czytamy, uwierzył. Jan bardzo subtelnie i precyzyjnie opisuje całą tę sytuację. Wcześniej pisał, że uwierzył słowom Jezusa. Teraz nie podaje żadnego określenia, po prostu uwierzył. Z kontekstu całego wydarzenia zawartego w tym rozdziale rozumiemy, że wreszcie jego wiara była taka jak u Samarytan. Uwierzył w Zbawiciela świata. To wynika z kontekstu całego 4 rozdziału. On i całe jego domostwo. Z Ewangelii synoptycznych wiemy, że Jezus dokonał wielu innych cudów i znaków zarówno w Galilei, jak i w Judei. Dlatego wokół Niego zaczęły się gromadzić coraz większe tłumy. Ludzie zewsząd ściągali w nadziei uzdrowienia zarówno swoich niemożności fizycznych, jak i uzdrowienia duchowego. Nie trwało długo, a szczególnie w Galilei zaczął się rodzić ruch społeczny. Naśladowcy Jezusa, tego nauczyciela z Nazaretu, odkryli, że on jest potomkiem Dawida, i to dopiero zdynamizowało całą tę sytuację. Jan będzie nas wprowadzał w tego rodzaju prawdę powolutku i powolutku. Będziemy się coraz głębiej zaznajamiali z tym, kim jest Słowo który jest od wieczności Bogiem i z Bogiem. Ci Galilejczycy wokół Niego coraz to w większym tłumie zaczęli wierzyć w to, czego On nauczał. Tłumy zaczęły upatrywać w Nim kogoś wyjątkowego, a potem chcieli z Niego zrobić króla, a nawet obwołać Go królem w nadziei, że jako Mesjasz uwolni ich od Rzymu. Dlaczego? Bo mieli takie wyobrażenie o Mesjaszu. Czy jednak wierzyli w Jego królestwo? Z całej Ewangelii doskonale wiemy, że nie. Gdy Jezus udał się w swoją ostatnią podróż do Jerozolimy, teraz wybiegamy do 12 rozdziału, a troszkę wcześniej nawet, ci entuzjaści, którzy tak bardzo chętnie obwołaliby Jezusa królem, naprawdę nie wiedzieli, co o tym myśleć. Gdzie? Do Jerozolimy? Przecież tam go nienawidzą. Mogą mu tam zrobić krzywdę. Tyle nasz tekst. Spróbujmy się pochylić nad pytaniem, co z tego wszystkiego wynika. Drodzy, wydaje mi się, że niewiele się zmieniło od czasów, kiedy Jezus chodził po ziemi. Pod kątem oczekiwania na rzeczy wyjątkowe i cudowne. Dzisiaj tłumy walą, żeby się spotkać z uzdrowicielem. Tym ludziom jest dokładnie obojętne, kto jest tym uzdrowicielem. Ja muszę z przykrością, z pewnym smutkiem stwierdzić, że znam takiego człowieka, który ma problemy ze wzrokiem, oślepł kilka lat temu, nie może się z tym pogodzić. To jest ewangelik, który dość ma zdecydowanie antykatolickie nastawienie. I gdzieś wyczytał, że jest jakiś ksiądz katolicki, który uzdrawia za wszelką cenę. Wszystko zrobił, żeby się do niego dostać. Dlaczego? Nie chodziło mu o przekonania, ale chodziło mu o zrealizowanie jego celów. Ludziom obojętne jest, kto jest uzdrowicielem. Zależy im jedynie na uzdrowieniu. Zapełniają ogromne sale, a nawet całe stadiony. Pamiętacie Harrisa w Polsce? W oczekiwaniu na spełnienie własnych pragnień. Nie ma znaczenia, kto to robi. Nie liczy się, co ten człowiek sobą reprezentuje. A nawet okazało się, że tłumy słuchały Kaszpirowskiego, który robił z ludzi wariatów i ludzie się dawali nabierać na takie rzeczy. Nie ma znaczenia, kto liczy się, co ja chcę osiągnąć, jak bardzo chcę zrealizować swoje pragnienia. Wpisałem w wyszukiwarkę internetową hasło uzdrowiciele. Wiesz, co mi wyskoczyło? Posłuchaj. Najsławniejsi i najskuteczniejsi uzdrowiciele, bioterapeuci i szamani. To jest jedno z takich czołowych. Oto najlepsi polscy uzdrowiciele, albo 10 najsłynniejszych uzdrowicieli. Uzdrowiciele, bioterapia, akupunktura, ziołolecznictwo. Jeszcze mógłbym tak długo. Chyba nie dziwi cię fakt, że w całej tej liście wygooglowanej informacji nie ma ani słowa o Chrystusie, prawda? To nikogo z nas nie dziwi, bo niby kogo to dzisiaj obchodzi? Kto szuka uzdrowiciela? Kto chce szukać Jezusa? Raczej ludzie zaspokajają własne potrzeby, nic więcej. To jest ten języczek uwagi końca 4 rozdziału. To jest to zmaganie duchowe i mentalne ojca tego chorego człowieka. Dla wielu ludzi w potrzebie, którzy szukają uzdrowicieli, liczą się 3 rzeczy. Najpierw liczę się ja, potem liczę się ja, a na 3. miejscu, jak myślicie, kto się liczy? Słowo Boże uczy nas dzisiaj, że zupełnie nie o to chodzi. Choć wiemy, że za tym właśnie gonią tłumy. Nasz tekst wskazuje na Zbawiciela świata, który może stać się centrum Twojej wiary i centrum Twojego życia. Pytanie, jakie nam stawia dzisiaj Jan w końcówce czwartego rozdziału swojego Ewangelii brzmi, w końcówce czwartego rozdziału swojej Ewangelii brzmi, czego ty oczekujesz, przychodząc do Jezusa? Chcesz spotkać Zbawiciela świata? A może chcesz załatwić swoje sprawy, dostać to, czego pragniesz, zrealizować swoje plany czy marzenia? Jan ukazuje go w sposób, który pomaga dojrzeć Jezusa jako Mesjasza. Zobaczmy te dwa znaki, bo to był drugi znak, jak pamiętamy. W pierwszym cudownym znaku dokonanym w Kanie Jezus dowiódł, że panuje nad czasem. W jaki sposób? Bóg darował nam deszcz, Bóg darował nam glebę, Bóg darował nam winorośle, okres rośnięcia owocu, okres zrywania tych owoców, tłoczenia tego wszystkiego. Okres darował nam bakterie, a więc proces fermentacji. I cały ten proces wytwarzania wina, który trwa przynajmniej jeden sezon, to nie jest fajne wino, ale jeżeli tam jest 20 sezonów, no to już jest świetne wino. Cały ten okres dobrego wina, my wiemy, że Jezus zrobił dobre wino, skrócił Jezus do jednej chwili. Jezus panuje nad czasem. Dzięki temu widzimy Jezusa w innym świetle. I Jan się nie narzuca tą informacją. Jan po prostu subtelnie pokazuje fakty. W drugim cudownym znaku w Kanie Jezus wykazał, że jest Panem przestrzeni. Odległość Go nie ogranicza. Jezus ma moc, dzięki której powstał cały wszechświat. Odległość z Kany Galilejskiej do Kafarnaum? Czy wierzysz w to, że Jezus jest Bogiem, Panem Wszechrzeczy? Nie, ja nie mówię o Twojej deklaracji, ja nie mówię gdzieś tam o Twoim jakimś przyzwoleniu intelektualnym. Czy wierzysz w to, że jest Panem Wszechrzeczy, a więc również Twoim Panem? Na tym właśnie Jezusowi zależało. Jeśli jeszcze nie poznałeś Go jako swojego Zbawiciela, albo chcesz, żeby On był Zbawicielem, ale nie Panem. Panie, daj mi zbawienie, ale ja będę sam się zarządzał swoim życiem. Ty nie rządź moim życiem. Ale jeżeli chcesz poznać Go jako Zbawiciela i Pana, teraz, w tej chwili jest ten najlepszy moment, aby Go zaprosić do swojego serca. Podporządkuj Mu swoje życie. To jest najlepszy sposób na znalezienie sensu w Twoim życiu. Idąc za Nim, znajdziesz spełnienie dla siebie samego, ale też gwarancję na przyszłość. Wiecie, na czym ta gwarancja polega? To jest troszeczkę tak, jak, nie wiem, może nie wiecie, ale odbywają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Rosji. I tak, no właśnie. I ponieważ jestem Hanys zagorzałym kibicem piłki nożnej, to sobie nagrywam te wszystkie mecze, żeby je oglądać wtedy, kiedy mogę, a nie wtedy, kiedy muszę. I jednej rzeczy unikam, jak mogę. Mianowicie, jak nie widziałem jeszcze meczu, to nie chcę znać wyniku. Ale nie zawsze się udaje, wiecie. Bo to inaczej się ogląda, prawda? Mecz, jak znasz wynik. Ale wiesz co? Idąc za Jezusem, wiesz, jaki jest koniec. Oglądasz mecz, doskonale wiedząc, jaki jest wynik końcowy. On jest zwycięzcą, a ja i ty będziemy, którzy zaufaliśmy Mu i zawierzyliśmy Mu, będziemy zwycięzcami. I nawet wtedy, kiedy przychodzi nam przechodzić przez trudne próby, to my wiemy, jaki jest wynik. I inaczej się patrzy na to wszystko, inaczej się to wszystko odbiera. Zupełnie co innego jest wierzyć, że Jezus może coś dla ciebie zrobić. A zupełnie co innego znaczy wierzyć w Jezusa Pana. Zawierzyć Mu samego siebie. Słowo Boże w Starym i w Nowym Testamencie podkreśla jedno z najważniejszych prawd. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I do tego siebie i was zachęcam. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie nasz, dziękujemy Tobie za ten urywek Ewangelii Jana i za to, czego nas ten urywek uczy. To pomóż, Panie, abyśmy rzeczywiście umieli zawierzyć siebie Tobie, abyś Ty zapanował w naszym życiu. Abyśmy nie żyli w rozkroku, w rozdarciu, ale w coraz to większym posłuszeństwie, idąc za Tobą, bo wiemy, jaki jest koniec. Uwielbiam Cię, nasz Panie. Amen.